poniedziałek podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z okazji obchodów 20-lecia uchwalenia ustawy o radiofonii i telewizji prezydent Komorowski wręczył ordery odrodzenia Polski i Krzyże Zasługi osobom zasłużonym w działalność na rzecz rozwoju wolnych mediów w Polsce. Jak powiedział, odznaczenia to podziękowanie i podkreślenie zasług dla rozwoju polskich wolnych i demokratycznych mediów, ale wolność mediów, wolność słowa to dar niewątpliwie trudny i wymagający, stawiający coraz dalej idące oczekiwania. Takie słowa padły. No i właśnie pytamy się, jak wygląda wolność słowa w Polsce, chociażby nawet w kontekście tutaj operacji Multiplex i walce o miejsce na Multiplexie dla telewizji Trwam. Mam teraz połączenie z panem profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Zybertowiczem, socjologiem z Torunia. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, i prosimy o pana komentarz do tego wydarzenia.
Ja najpierw jeszcze się wychylam przez okno, widzę, że słońce ledwo się przebija przez chmury, ale jak zwykle uśmiecham się do słuchaczy.
Dziękujemy za uśmiech i prosimy o komentarz.
Jak ktoś patrzy na sytuację mediów w Polsce z perspektywy PRL-u, z perspektywy komuny, z perspektywy cenzury, z perspektywy niemożności zakładania prywatnych mediów, z perspektywy zastraszania przez PZPR, z perspektywy manipulowania przez SB, jak ktoś porówna z tamtymi czasami, to musi powiedzieć, że dzisiaj jest no wyśmienicie i wszystkich można orderami ozdobić. Każdy może wypiąć pierś i do tej piersi delikatnie, żeby je nakłuć, przypiąć order, a wiem co mówię, że trzeba delikatnie przypinać, ponieważ gdy byłem doradcą świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to niekiedy jako jego delegat, podobnie jak inni doradcy, jeździłem i odznaczałem, starając się, żeby to było w taki sposób, żeby nikogo nie nakłuć. Ale odznaczanie orderami jest pewnym rytuałem, który nie musi być zbyt poważnie traktowany przez badacza, socjologa, bo jak trafnie ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, czy to nie był Waldemar Łysiak, nie ma prawdopodobnie takiego orderu, który nie zostałby jakoś zeszmacony, to znaczy przyznany osobom, którym się to nie należy. Teraz jest pytanie, z jakiego poziomu, z jakiego pułapu należy oceniać kondycję mediów w Polsce? Czy z poziomu PRL-u, z poziomu cenzury, z poziomu zastraszenia sporej części społeczeństwa, czy z poziomu aspiracji narodu, który chce, żeby nasze wolnościowe tradycje były ugruntowane, a nie osłabiane? I z tej perspektywy kondycja mediów w Polsce jest żałosna. To w mediach publicznych powinna być największa przestrzeń do debaty o podstawowych sprawach kraju. Tymczasem media publiczne gonią się z mediami prywatnymi o udział w torcie reklamowym. Robią za duże pieniądze rozmaite audycje rozrywkowe, produkują seriale lansujące styl życia, często odległy od naszej historii, tradycji, od rozumienia, od dobrego rozumienia obywatelskości i nie są przestrzenią, dzięki której rodacy rozmawiając ze sobą mogą dobrze zdiagnozować kondycję kraju. I w takiej sytuacji takich obezwładnionych, okulałych mediów publicznych istotną rolę pełnią media tak zwanego drugiego, albo inaczej mówiąc wolnego obiegu, a tutaj kluczowym elementem jest telewizja Trwam, gdzie każda gaduła profesor, tak jak gaduła jak ja, może wypowiedzieć się w sposób pogłębiony. Proszę zwrócić uwagę, że w telewizji Trwam ważne dla Polski problemy mogą być w sposób pogłębiony analizowane. I co się okazuje? Telewizja Trwam nie otrzymuje miejsca na Multiplexie i słusznie, że nie otrzymuje. Pomyślałby ktoś, kto chce ludźmi zarządzać za pomocą tylko ich emocji. Bo obywatel rozemocjonowany staje się obywatelem cząstkowym. Obywatel, który się ekscytuje serialem, który się ekscytuje politykami, którzy będą się wyzywać wzajemnie w studio, jest obywatelem marionetką, a nie obywatelem, który przyswaja w sposób rozumny informacje o kondycji swojej ojczyzny, przetwarza je i na tej podstawie podejmuje decyzje wyborcze. Decyzje o tym, czy w jakimś mieście nie trzeba zrobić referendum. Proszę zwrócić uwagę, że ta sytuacja mediów, w których występuje niepełny pluralizm, na szczęście ma pewną przeciwwagę w internecie. Te ostatnie inicjatywy obywatelskich odwołań, mam na myśli o odwołaniu z powodzeniem prezydenta Elbląga i nadchodzącym odwołaniu pani prezydent Warszawy, pani Gronkiewicz-Waltz, to te sytuacje byłyby pewno niemożliwe, gdyby nie rozwój internetu. I z punktu widzenia wolności słowa, z podobną troską, jaką wykazało się ponad 2 miliony Polaków, podpisując...
2,5 miliona nawet, panie profesorze.
Prawie 2,5 miliona. Polaków, powiedziałem ponad. Tak. Prawda? Podpisując pismo do Krajowej Rady domagające się tej koncesji, z podobną troską musimy odchodzić do internetu, bo to dotyczy nie tylko Polski. Ta sytuacja pewnych złych procesów w mediach nie dotyczy tylko Polski. Niedawno przyjąłem do obrony pracę magisterską jednego z moich seminarzystów, który przeanalizował media lokalne, pokazując, jak przejęcie niektórych z nich przez kapitał zagraniczny doprowadziło do obniżenia jakości pracy dziennikarskiej. I nie z takiego powodu, że zakazuje się dziennikarzom pisać o pewnych tematach, że ustawia się ich, żeby sprzyjali jakimś określonym siłom. Nie. Właściciele zagraniczni mediów sterują w inny sposób, bardziej inteligentny, wynikający z natury mechanizmów gospodarczych. Opłaca się dziennikarzy tak skromnie i premiuje tworzenie szybkich materiałów, że oni nie mają czasu do rozwoju zawodowego, nie mają czasu, żeby robić analizy, nie mają czasu i akceptacji przełożonych, żeby robić reportaże, żeby tworzyć pogłębioną publicystykę. Mają generować newsy, mają tworzyć jedną porcję informacji za drugą. Obywatel, konsument, czytelnik jest bombardowany newsami, aferami, aferkami. I zanim ktokolwiek ogarnie głębszy mechanizm, który za tym się kryje, przychodzą nowe newsy. A więc mamy do czynienia co najmniej z dwoma procesami niebezpiecznymi. Z jednej strony pewnym trendem cywilizacyjno-rynkowym, który obniża jakość dziennikarstwa, a z drugiej strony ze specyficzną polską krajową sytuacją, polegającą na tym, że w interesie kluczowych grup interesu, w tym tych środowisk, które obecnie kontrolują polskie państwo, jest karmienie obywateli papką, a jeśli nie udaje się karmić ich papką, karmić nas papką mentalną, to tworzenie szumu informacyjnego, żebyśmy w tym szumie nie potrafili oddzielić ziarna od plew.
No właśnie, ciekawe, panie profesorze, jakiego rodzaju, nie wiem, szpagaty takie dziennikarskie będą wykonywać teraz komentatorzy informacji i rzeczywistości w Polsce, skoro już badania oficjalne podają, że ponad 77% Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest tylko 15%, więc jak będą wpływać na te 77%? Jak pan profesor uważa, czy to będzie właśnie ten szum medialny, czy może przesuwanie punktu ciężkości w problemach, które są omawiane, czy będą omawiane?
Media, które sprzyjają najsilniejszym grupom władzy, najsilniejszym grupom interesów, są w pewnej pułapce. Ta pułapka wiąże się z tymi mechanizmami rynkowymi, o których mówiłem. Ponieważ te media są rozliczane przez swoich właścicieli z efektów rynkowych, muszą się sprzedawać. I teraz okazało się, że to, co co przez lata było tak bardzo niekorzystne i niebezpieczne dla Polski, ma pewien plus. Chciałbym, żeby słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam zobaczyli, że tam mechanizm globalizacyjny rynkowy ma pewien plus. Dlaczego? Otóż ponieważ właściciele mediów domagają się od dziennikarzy wysokiego udziału w rynku, a ten udział jest możliwy tylko poprzez uzyskanie kontaktu z aktualną mentalnością społeczną. Jak się nastroje społeczne przestawiły, przesunęły, odeszły od platformy w stronę bardziej realistycznego spojrzenia na kondycję Polski, to media też muszą się przesuwać, bo ludzie inaczej nie będą chcieli tych mediów słuchać. Gdyby fakty i czy wiadomości pokazywały materiały takie jak 2 lata temu, to oglądalność serwisu informacyjnego w telewizji Trwam o 20 byłoby jeszcze wyższa. Żeby temu zapobiec, oni muszą odsłaniać fragmenty rzeczywistości. Ale odsłaniając fragmenty rzeczywistości, ukazują całą nędzę rządów Platformy i PSL-u i nie chcąc wzmacniają notowania PiS-u. Wtedy chwytają się za głowę i nie wiedzą, co robić. I myślą, jak zrobić to, żeby utrzymać zainteresowanie ludzi, ale zarazem zablokować wiarę Polaków, że jesteśmy naprawdę w stanie swoje sprawy wziąć we własne ręce i uporządkować je w wyniku mądrej decyzji wyborczej. W związku z tym trzeba będzie prawdopodobnie grać na naszych kompleksach, na kompleksie postkolonialnym, na przekonaniu, że my sami nie umiemy porządku zrobić, że najlepiej będzie, jak te nasze koleje zakupi może Deutsche Bahn, jak nasz lot zakupi jakaś firma zagraniczna. Prawdopodobnie ten efekt mentalności żebraczej, który Platforma wykorzystuje w przekazach, gdy mówi o tych 300 czy 400 miliardach zdobytych z Unii, będzie wzmacniany. Wzmacniany będzie brak przekonania w to, że sami potrafimy się zreorganizować, że potrafimy wydźwignąć się jako społeczeństwo, jako naród do góry, i umacniane będzie przekonanie w to, że trzeba pozwolić wielkim korporacjom czy biurokracji unijnej, czy może, a może wspaniałemu kapitałowi z Rosji, zainwestować w kluczowe sektory gospodarki i postawić Polskę na nogi.
Ale myślę, że z głosu pana profesora i z tych komentarzy, które słyszymy dosyć często, widać, że jednak pan wierzy w polskie społeczeństwo, wierzy pan, że tutaj ten polski i trochę upór, ale też takie myślenie jednak w pewnym momencie racjonalne.
Ja myślę, że
zwycięży.
Mamy duch niepokorny, jak duch niepokorny połączy się z inteligentnym, sprytnym politycznym działaniem, to wydźwigniemy się jako kraj.
Zobaczymy. W każdym razie patrzymy też na to, co czyni Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak wygląda ta właśnie batalia o wolne słowo teraz dziejąca się na naszych oczach, bo przecież o tym jesteśmy tak bardzo mocno zainteresowani. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
Wiele dobrego wszystkim słuchaczom.
Dziękuję bardzo. Nasz gość, pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękujemy za rozmowę.